Дознання змислу. Розмови о доступності. Запрашуємо до вислухання циклу розмов о доступності в житті судінним особ з неповносправності в зроку. Розмови приближує нам тема доступності життя цудженого і визвань, з турмі борикаючі особи невідзонце і слабовідзонце. Богатерко дішейшої аудиції Моніка Черчак. Моніка походить з малої місцовищі по Старгартем в воєводстві Західнопоморським. Ве Вроцлаві мешка у двох лад. Їй найвінкшу пасію є співання. Моніка біже уджал в конкурсах і награла уж кілька плит. На цьогодні, поза працю, біже уджал в віре видаженнях, дедикованих особам з дисфункцією зроку. Їй пасію со виправив гури, спливи каякове, ора спонтанове.
Monika, na co dzień pracuję zdalnie w Fundacji Wygrajmy Razem. Taka praca przy komputerze i głównie zajmuję się promocją ich działalności, czyli udostępnianiem w mediach społecznościowych albo pisaniem, na przykład jeśli organizujemy jakieś festiwale czy koncerty, bo się głównie taką muzyczną działalnością zajmujemy, no to wtedy muszę poszukać jakichś domów młodzieży, centrów kultury. No i powysyłać na przykład informacje, że szukamy chętnych uczestników. A oprócz tego śpiewam, gdzieś tam staram się chodzić na jakieś wydarzenia. No, we Wrocławiu na szczęście dzieje się tego dużo, bo w ogóle nie pochodzę stąd. No i zawsze tu przyjeżdżałam, jak się coś fajnego działo. Jakieś wyjścia kulturalne, jakieś koncerty, projekty muzyczne. Ja nie widzę zupełnie nic, może nie od urodzenia, ale od trzeciego roku życia mniej więcej. Ja się urodziłam jakby zupełnie w pełni widząca, ale w tamtych czasach, bo to była końcówka lat 80., no to niestety nie bardzo badano małe dzieci pod kątem okulistycznym, no i okazało się, że mam siatkówczaka. No i jakby trochę za późno zostało to wykryte. No jak pojechałyśmy już jakby na pierwsze badania, no to miałam na razie w jednym oku tylko wykrytego, ale już się kwalifikowało od razu do usunięcia. Na drugie próbowano uratować jakąś chemioterapią, no ale jakby też nic nie dała, więc po pół roku też drugie niestety też poszło do usunięcia, ale szczerze mówiąc myślę, że to było w takim dobrym wieku. No właśnie mam trochę wspomnień, nawet myślę, że sporo, tylko że to są takie z okresu widzenia, to są bardziej takie, znaczy inaczej, jest tego dużo, tylko że na przykład dzisiaj bardziej pamiętam sytuację niż może faktycznie gdzieś tam kolory. Bardziej to są takie kontury jakieś, które pamiętam, ale gdzieś tam dużo właśnie takich scen, sytuacji. Mi się w ogóle zawsze wydaje, że dziecko chyba zaczyna pamiętać od momentu, kiedy zaczyna mówić, bo już potrafi nazywać rzeczy, potrafi rozmawiać, a że ja dość szybko gadułą zostałam do dzisiaj, więc chyba stąd się to wszystko gdzieś tam wzięło, że tyle aż pamiętam, bo to są jakieś tam sceny z domu, bo ja się ogólnie na wsi wychowałam pod tym Stargardem, więc gdzieś tam z podwórka, gdzieś tam z ogrodu naszego, gdzieś tam mieszkanie babci, jakieś obrazy na ścianach, jakieś sceny z bajek, niektóre gdzieś tam mi się utrwaliły w głowie. No i z samego szpitala już troszeczkę jakichś wspomnień też mam. I byłam raczej takim dzieckiem bardzo śmiałym, że gdzieś tam chodziłam i zaczepiałam wszystkich zawsze w tym szpitalu. Od paru miesięcy chodzę na blind tennis, czyli tenis ziemny dla niewidomych. Różni się może tak, różni się od tenisa dla osób widzących tym, że pole jest troszeczkę mniejsze, pole do gry. Odrobinkę krótsze mamy rakiety i piłeczki są udźwiękowione, czyli mają w środku takie grzechotki. Mamy na przykład jakby prawo do odbicia piłeczki przeciwnikowi po trzech kozłach, czyli jakby no, musimy mieć ten czas, żeby ją zlokalizować i wysłyszeć, gdzie ona gdzieś tam leci, więc po trzecim odbiciu już musimy odbić, żeby mieć punkt. No, przyznaję, że dla mnie to jest takie fajne ćwiczenie na refleks w ogóle i orientację też, bo gdzieś tam trzeba też się nauczyć za tą piłeczką jednak przemieszczać i wrócić później na swoje pole. Mamy takie wyznaczniki jakby położone na ziemi, żeby jej butem wyczuć, gdzie mniej więcej stoimy. No chyba najtrudniej jest tą technikę wypracować, bo gdzieś tam cały czas mam problem, że rękę pod złym kątem ustawiam i nawet jak trafię w tę piłeczkę, to ona zamiast polecieć do przodu na siatkę, to leci gdzieś na boki. Jak sobie coś wyobrażam, jak załóżmy jestem w nowym pomieszczeniu, to ta wyobraźnia ogranicza się jakby do tej przestrzeni, która jest mi jakby potrzebna na chwilę obecną. Załóżmy, jestem w jakimś tam pokoju, to mniej więcej wiem, jak on na przykład wygląda na podstawie tego, jak się poruszają osoby po tym pokoju. Gdzieś tam słyszę mniej więcej, aha, tutaj skręcę, czyli tam chyba jest jakaś przeszkoda. Pewnie jakiś stół, tam pewnie jakaś szafa stoi, bo słyszę na przykład, że tam skręca, załóżmy, w tę stronę, albo tutaj jakiś łuk zatacza, jak idzie. Gdzieś tam staram się skupiać właśnie, jak ktoś chodzi mniej więcej. I ogólnie budynki zapamiętuję dość szybko. Z taką otwartą przestrzenią, może nie mam problemu z orientacją, ale już bardziej się jej boję, bo tam jest jednak więcej hałasu i jakichś takich niebezpieczeństw gdzieś tam. No w domu wiadomo, że ciężko się może coś stać. Mogę co najwyżej wpaść na coś, nie wiem, coś przewrócić, ale raczej to nie jest nic, co gdzieś tam spowoduje, gdzieś tam, wiadomo, jakiś tam większy uszczerbek na zdrowiu, co najwyżej, nie wiem, przewrócić coś gorącego ewentualnie bym mogła, ale wiadomo, że po obcej przestrzeni się raczej każdy trochę ostrożnie porusza, więc chyba by się coś takiego nie stało. A u siebie to wiadomo, każdy się zapewnie czuje, więc tu u siebie w mieszkaniu to bardzo często wyleje wodę albo coś takiego. Także to jest akurat standard. Nawet jak gdzieś tam nocujemy czasami w hotelach, na jakichś wyjazdach, projektach. Jeśli nie ma nic niebezpiecznego, to zawsze proszę, żeby każdy mi pomógł samej sobie obejść ten pokój. Wtedy gdzieś ewentualnie ktoś może stać i mówić, teraz uważaj, bo tu będzie na przykład kwiatek tam w kącie sobie, załóżmy, stał. No to żebym ostrożniej szła i go tam, powiedzmy, nie przewróciła albo nie ukuła się nim. Ale wolę jednak sama gdzieś tam obejść sobie taką przestrzeń. No jeśli na przykład chodzi o budynki, to na przykład dla nas zawsze dużym udogodnieniem są drzwi przesuwane, bo bardzo dużo osób, zresztą tu nawet w bloku mam problem, zostawia drzwi uchylone na przykład w połowie i to jest najgorsze. Ja mam właśnie syp w drodze do windy i bardzo często ludzie zostawiają do połowy otwarte te drzwi od sypu, więc już parę razy zdarzyło mi się w nie wejść. No takie przesuwne drzwi nawet nie tylko zresztą od wejścia, ale nawet w szafach się właśnie przydadzą. Wiadomo, że nie zawsze da się to dostosować, ale jeśli jest taka możliwość, no to ułatwia to dużo. I jakieś, no, na przykład jeśli ktoś projektuje, faktycznie ma na to możliwości, to też fajnie jest, jak nie ma kantów właśnie jakichś ostrych na meblach, bo te rogi, zwłaszcza stołów czy szafek, no to też lubią się wbić, tak? No czasami właśnie jakieś progi, to też gdzieś tam niezbyt fajnie jest, jak się człowiek potyka, więc fajnie jest. Znaczy, to wszystko jest do zaakceptowania, wiadomo, ale jak ich nie ma, to zawsze mimo wszystko jest łatwiej, nie? To znaczy, jeśli mam gdzieś trafić w konkretne miejsce, to w te sprawdzone jakieś punkty to trafię, ale rzeczywiście taki pełnoprawny spacer, żeby się gdzieś tam rozluźnić, to przynajmniej w moim odczuciu to raczej jest niewykonalne, bo no jednak człowiek gdzieś tam musi się wyciszyć w jakiś tam sposób, przynajmniej po to gdzieś tam ten spacer jest, żeby gdzieś tam nie stresować się za bardzo, a no ja przynajmniej nie potrafię tak wyjść bezstresowo zupełnie, jeśli miałabym wyjść sama, no chyba, że nie wiem, byłby to jakiś ogród, jakiś tam wiadomo przy domu czy jakiś, nie wiem, lasek koło domu, który się dobrze zna, ale tak na miasto to raczej nierealne, żeby wyjść tak swobodnie. No może z psem, ale ja się jeszcze do psów nie przekonałam, psów przewodników. No tak, miarki by się przydały faktycznie, żeby były w miarę wyczuwalne. Ja nawet sobie mam właśnie czajnik elektryczny i ostatnio potrzebowałam wymierzyć litr i nie wiedziałam jak to. Prosiłam mamę po prostu przez wideo, żeby mi powiedziała, gdzie jest ta kreska i sobie przykleiłam po prostu taką naklejkę na czajnik. I sobie oznaczyłam, gdzie ten litr jest. Ale ogólnie, no to na przykład jedna rzecz, na którą ostatnio właśnie zwróciłam uwagę, jak teraz sama mieszkam i bardzo często zdarza mi się rozlać wodę, to problemem są te kubki, które są na przykład węższe u dołu, a szersze u góry. One są po prostu bardziej wywrotne, więc niestety często zdarza mi się jej po prostu przewrócić, bo gdzieś tam człowiek machnie tą ręką nieświadomie i faktycznie przewrócę ten kubek. Czasami po prostu nie myślę, ale oczywiście to jest takie, no to jest tylko takie, wiadomo, może to być, nie musi, prawda, bo taki kubek normalny też oczywiście może być, ale no stabilniejsze są jednak te takie równe, nie? No co do na przykład naczyń, to też każdy ma jakieś swoje upodobania. Ja na przykład jestem przyzwyczajona całe życie, że u nas w domu była kuchenka gazowa i mi na przykład taki standardowy czajnik na kuchenkę nie przeszkadza. Ale większość osób na przykład woli albo tylko elektryczne, albo tylko gazowe. Mi jakby jedne i drugie pasują, ale fakt, że ostatnio używam częściej elektrycznego, bo ja jestem taką fanką różnych takich nietypowych herbat i zależało mi na takim, który właśnie ma tą regulację temperatury po prostu. Dlatego przerzuciłam się na elektryczny, ale jakby nie ma to dla mnie problemu, żeby był też taki zwyczajny. No i mamy na przykład te czujniki poziomu cieczy, czyli takie urządzonko, które ma takie zakrzywione druciki. Wiesza się go na kubeczku tymi drucikami do wewnątrz i jak woda dotknie do drucików, to one zaczynają piszczeć albo grać jakąś melodyjkę. No jednak jak kilka wrzątków się dziennie zaparza, to lepiej mieć taki czujnik. Jestem na etapie starania się o asystenta, bo miałam w zeszłym roku, no ale tamten projekt się skończył. No a tak na chwilę obecną to po prostu zawsze kogoś ze znajomych proszę, jakąś koleżankę, która mieszka gdzieś w pobliżu, albo wiem, że ma czas, bo ma wolny dzień, to zawsze gdzieś tam wiem, że mogę zadzwonić i się zapytać, czy gdzieś ze mną podejdzie. No raczej nie, na przykład, no nie wiem, do dworca potrafię trafić, po dworcu na przykład głównym się poruszać. Tu do moich tych najbliższych przystanków, do paru sklepów najbliższych pójdę, ale no mimo wszystko, jeśli mam możliwość, to zawsze wolę z kimś, zawsze to swobodniej. Widzących też mam troszeczkę znajomych, ale żeby wskazać tak kogoś, z kim mam taki kontakt stały, to nie wiem, czy znalazłabym. Naprawdę policzyć na palcach jednej ręki bym musiała chyba, żeby faktycznie to było, mogłabym tak z czystym sumieniem powiedzieć, że się często spotykamy, bądź dzwonimy do siebie, to naprawdę takich osób może z trzy bym może znalazła. Może też dlatego, że te osoby gdzieś tam mają swoje jakieś tam bardziej życie, pracę i no nie wiem, a my przez to, że mamy podobne potrzeby, to gdzieś tam często się sobie nawzajem pomagamy, bo to jest poza tym takim wyjściem gdzieś, to na przykład, nie wiem, często do siebie dzwonimy i ej, słuchaj, jest takie i takie wydarzenie, zgłaszamy się, idziemy, albo na przykład, nie wiem, robią coś fajnego dla nas, albo, nie wiem, pomagamy sobie na przykład przy urządzeniach, no bo każdy z nas gdzieś tam korzysta z tych udźwiękowionych komputerów czy telefonów, to jak komuś jakaś aplikacja nie działa, no to wiadomo, do kogo się zadzwoni, jak nie do kogoś, kto też z tego korzysta, nie, więc gdzieś tam cały czas w jakiś tam sposób się ze sobą kontaktujemy, nawet w takich błahostkach. To na przykład jak ja jeszcze miałam kiedyś telefon komórkowy właśnie bez programu mówiącego, to no, obsłużyć się go dało bez problemu, bo po prostu trzeba było się nauczyć na pamięć całego menu i nie wiem, kontaktów, ale dało się to zrobić. Tylko że no niestety już każdą wiadomość musiał nam ktoś przeczytać, nie ktoś widzący. I dopiero jak skończyłam szkołę średnią, to wtedy dostałam dofinansowanie na laptopa. Dokupiłam sobie właśnie program mówiący. No i przyznaję, że byłam takim totalnie samoukiem, jak to obsłużyć, jak się nauczyć tych skrótów, no ale już wtedy miałam sporo kolegów i koleżanek niewidomych. Albo jak pierwszy raz gdzieś tam internet miałam, podłączyłam się do internetu, no to człowiek zaczął szaleć, no bo wreszcie miał dostęp do tego wszystkiego, no to ściągałam wszystko jak popadnie, razem z wirusami. To też zawsze musiałam dzwonić do znajomych i mówiłam, że coś mi się złego z komputerem dzieje, a później się dowiadywałam, że no tak, jak ma się 100 trojanów na komputerze, to tak jest niestety. A teraz, no teraz myślę, że całkiem sprawnie, no teraz to nawet sama dużo gdzieś tam osób takich początkujących, na przykład, które niedawno straciły wzrok, no to jak wiem, że ktoś chce i mu zależy, żeby się nauczyć obsługi komputera czy telefonu, to takich podstaw niektóre osoby uczę, ale tak prywatnie po prostu gdzieś tam się ugadujemy i ile potrafię, to zawsze staram się gdzieś tam też pomóc. No myślę, że przede wszystkim właśnie, żeby przynajmniej te firmy, które tworzą właśnie urządzenia, brały pod uwagę to, że jednak klawiatura fizyczna, fizyczne przyciski czy pokrętła jeszcze są w dalszym ciągu nie tylko dla osób niewidomych potrzebne, ale w ogóle dla osób starszych czy właśnie z ruchowymi niepełnosprawnościami, że to faktycznie nie warto inwestować już tylko w urządzenia dotykowe, bo przez to też nawet grupa potrzebujących się zmniejszy, no bo skoro nie będzie innych urządzeń, no to po prostu my ich też nie kupimy wtedy. No i myślę, że bo w większości sytuacji już się i tak dużo poprawia. Gdzieś tam łatwiej jest teraz znaleźć nawet jakąś pomoc w sklepie. Nawet moje niedowidzące koleżanki gdzieś tam też często potrzebują pomocy, mimo że widzą i gdzieś tam przez tą lupę na upartego też przeczytają. No ale to trwa godzinę dłużej wtedy takie zakupy, nie? I widzę, że naprawdę gdzieś tam ludzie w obsłudze w sklepu dużo chętniej teraz się oferują nawet sami, nie tylko jak się ich zaczepi, ale nawet sami pytają, czy w czymś trzeba pomóc, więc no i tak ta świadomość jest trochę większa i lepsza niż jeszcze parę lat temu. No ale wiadomo, że trafia się różnie. Ja na przykład bardzo lubię, jeśli mam taką możliwość, zawsze mnie twarze ludzkie chyba najbardziej interesują, to zawsze uwielbiam oglądać rzeźby. Na przykład w ogóle jestem fanką takich rzeźb, które takich nieabstrakcyjnych. To znaczy abstrakcyjne są ciekawe jako taki dodatek, natomiast ja zawsze najbardziej cenię takie, które odzwierciedlają taki... no prawdziwą czyjąś postać, czyli na przykład właśnie często jak są jakieś popiersia znanych osób, to uwielbiam je oglądać właśnie, zwłaszcza twarze. No i przyznaję, że często się chyba staram kogoś wyobrazić, chociaż bardziej pod kątem takich cech fizycznych niż, nie wiem, no przez to może, że nie zwracam już na to aż takiej uwagi, to na przykład no zawsze na drugim czy trzecim miejscu jest dla mnie kolor oczu czy włosów tej osoby. Bardziej mnie interesuje, nie wiem, czy jest, załóżmy, czy te włosy ma kręcone, czy proste niż jakiego koloru, ale oczywiście jak już wiem, no to wtedy się pewnie też zaciekawię zawsze i dopytam, nie? Ale do takich normalnych gdzieś tam znajomości przelotnych to nigdy się nie zastanawiam za bardzo nad tym, ale faktycznie jeśli jest to osoba, która gdzieś tam spotykam się z nią coraz częściej, to myślę, że gdzieś tam jakiś tam mój obraz nawet własny próbuje się w jej zawsze wybudować. Chyba każdy gdzieś tam podświadomie jakoś sobie kogoś wyobraża, bo ja jak często się pytam moich niewidomych kolegów i koleżanek, to nie wiem dlaczego każdy po samym głosie zawsze twierdził, że jestem blondynką, więc zawsze było duże zaskoczenie, jak się dowiadywali, że mam ciemne włosy, bo twierdzili, że mój głos pasuje do blondynek, nie wiem, nigdy na to nie patrzyłam pod tym kątem właśnie. Ale bardzo często się spotykam z takim wyobrażeniem. Gdzieś tam, bo to jest taka, mówię, droga obserwacji, nie? Na zasadzie gdzieś tam słyszę, jak się ta osoba mniej więcej, załóżmy tam, nie wiem, porusza, czy na przykład, czy jest wysoka, czy niska, no to na przykład jeśli nie szłam z tą osobą pod rękę, no to jestem w stanie to na przykład usłyszeć dopiero, jak gdzieś tam stoi dłużej koło mnie, no bo wtedy na jakiej wysokości jest jej głos, nie? Mniej więcej. Albo na przykład ostatnio też koleżanka ze mną robiła taki wywiad do swojej pracy studenckiej i zastanawiała się, czy skąd wiedziałam, kiedy się na mnie patrzy. Mówię, no bo na przykład słyszałam, że jak oddycha, no i ten oddech był skierowany w moją stronę mniej więcej, albo że jak się do mnie odzywa, no to też słyszałam, że się na mnie patrzy, no nie? Więc mówię, to też stąd gdzieś tam wynika, że człowiek ma świadomość tego, że faktycznie ma ten kontakt, przynajmniej ta osoba gdzieś tam stara się na nas cały czas zwracać uwagę, nie? No na pewno muszę się pytać kogoś widzącego odnośnie jakichś wzorów czy kolorów. Sama osobiście lubię takie kolory bezpieczne, czyli takie uniwersalne, które można bezpiecznie łączyć. Boję się na przykład jakichś odcieni żółtych czy zielonych, chociaż wiem, że no czarnym i białym to wszystko raczej pasuje, nie? Ale sama jak sobie wybieram ubrania, no to na pewno patrzę na materiał, czy jest gdzieś tam miły w dotyku. Na pewno na co jeszcze zwracam uwagę. No mimo wszystko, przez to, że się nie widzi, no to ja lubię jednak mieć jakieś ozdobniki wyczuwalne pod palcami. Czy jakieś wzorki właśnie, czy jakieś tam napisy. To fajnie jednak, żebym przynajmniej je czuła. Nawet jeśli są dla mnie nieczytelne, to żebym przynajmniej czuła, że tu jest coś napisane, nie? A nie jakieś tam tylko wizualnie. No mam oczywiście też jakieś takie rzeczy, które mają jakieś paseczki czy tam kwiatki, które są niewyczuwalne pod ręką, bo ktoś powiedział, że tam fajnie wygląda, to gdzieś tam wiadomo, wtedy się ufa w ciemno, ale mimo wszystko chyba większość z dziewczyn niewidomych, jak gdzieś tam gadamy, to my lubimy jakąś taką bardziej dzwoniącą biżuterię, właśnie jakieś cekiny, jakieś łańcuszki, no bo to słychać i czuć. Jest to dla nas jakieś tam namacalne piękno, jak to się mówi, nie? jeśli na przykład wiem, jaki coś ma kolor, no to na przykład spisuję sobie, mam taki folder w komputerze, gdzie sobie spisuję kolory wszystkich koszulek, bluzek, spodni, bo faktycznie już te odcienie czasami mi się myliły. Co z tego, że pamiętam, że niebieskie, ale właśnie nie byłam pewna, czy to ciemne, czy jasne, więc sobie zaczęłam spisywać po prostu wszystko. I jak czasami nie jestem pewna, co z czym mogę połączyć, to faktycznie w internecie dzisiaj jest bardzo dużo takich poradników, jak można dobierać kolory razem, łączyć, więc dzisiaj mam naprawdę dobrych doradców.
Rozmowy powstały w ramach projektu Doznania Zmysłów, realizowanego w ramach 25. edycji programu mikrogranty Strefy Kultury Wrocław. Rozmowy przeprowadziłam ja, Wiktoria Tofan. Więcej rozmów oraz informacji znaleźć można na stronie projektu na Facebooku oraz Instagramie pod hasłem Doznanie Zmysłów.